Szczęść Boże, dzień dobry. Nazywam się ksiądz Michał Glasa. Jestem teologiem, psychologiem. Na co dzień pracuję w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej. Współpracuję z Laboratorium Wolności Religijnej.
Proszę księdza doktora, rozmawiamy o wolności religijnej, która, jeżeli jej brakuje, jeżeli jest ona ograniczona, ma na pewno wpływ i skutkuje w różnych psychologicznych zawirowaniach u człowieka, czy nawet może u grup społecznych, bo to jest atak właściwie na fundamentalne prawa człowieka. Jak to widzi ksiądz doktor?
Tak, to prawda. Wolność religijna stanowi w istocie jedno z fundamentalnych praw człowieka. Jest zakorzeniona w ludzkiej godności, jest chroniona prawnie. O wolności religijnej traktuje m.in. artykuł 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Europejska Konwencja Praw Człowieka, konstytucje zdecydowanej większości krajów, w tym oczywiście Konstytucja Rzeczypospolitej. I akty prawne określają wolność religijną na ogół takimi terminami jak niezbywalna, nienaruszalna, uniwersalna. Jeżeli zatem to fundamentalne, niezbywalne, nienaruszalne i uniwersalne prawo jest w jakikolwiek sposób naruszane, to w sposób oczywisty wpływa to na człowieka i wywołuje psychologiczne skutki. Jeżeli zatem w licznych opracowaniach wskazuje się psychologiczne skutki, które są następstwem naruszania m.in. prawa nietykalności osobistej, wolności osobistej, prawa własności, to bardzo podobne skutki wynikają z naruszania prawa wolności religijnej. Oczywiście te psychologiczne skutki ograniczania wolności religijnej są uwarunkowane wieloma czynnikami. Intensywnością, częstotliwością tych negatywnych doświadczeń, ale stwierdzić trzeba, że na ogół nie pozostają one obojętne dla szeroko pojętego dobrostanu i kondycji psychicznej. Wymieniłbym tu choćby poczucie stygmatyzacji, napiętnowania, wykluczenia, bezsilności. Te z kolei indukują emocje złości, gniewu, smutku, lęku. Wywołują obniżenie nastroju. W dłuższej perspektywie mogą wpływać na samoocenę, poczucie winy, na utrwalenie lęku. Mogą być przyczyną chronicznego stresu, przyczyną kryzysów psychicznych. Czasami pojawia się wręcz zjawisko podobne do syndromu sztokholmskiego, które wyraża się w zrozumieniu okazywanym oprawcy, próbie jego usprawiedliwienia, szukania winy w samym sobie. Niektórzy naprawdę usprawiedliwiają tych, którzy ograniczają ich wolność religijną, usprawiedliwiają tych, przez których cierpią. Musimy mieć na względzie, że ograniczenie wolności religijnej jest pojęciem dość szerokim, obejmuje wiele zjawisk, począwszy od tak zwanych mikroagresji, czyli uszczypliwych komentarzy, pytań, działań, które wynikają z negatywnych stereotypów i te stereotypy utrwalają, aż po otwartą wrogość i prześladowania, które z niej wynikają. Każdy jednak przejaw naruszania wolności religijnej zapewne nie pozostanie obojętny dla psychiki człowieka, który tego naruszenia doświadczy. Taki ogólny wniosek.
Mówi ksiądz o lęku, poczuciu zagrożenia. Naturalnie, jeżeli uderzane jest w podstawowe prawa człowieka, takie reakcje są. A więc jak można pomóc ofiarom naruszeń wolności religijnej?
Co do założeń pomocy ofiarom naruszania wolności religijnej, to przyznam, że poszerzyłbym tutaj rozumienie pomocy psychologicznej i nie ograniczał jej tylko do tej roli interwencyjnej czy terapeutycznej, która skierowana jest do ofiar, ale dodałbym jeszcze oddziaływanie prewencyjne. Ono wydaje się niezwykle istotne. Owszem, ta pomoc interwencyjna jest ważna, ponieważ osoba doświadczająca przejawów naruszania swojej wolności religijnej powinna mieć do kogo się zgłosić. Powinna mieć świadomość, że taka pomoc jest świadczona, że jej problem nie będzie zbagatelizowany i przy tej okazji powinna być wyposażona w konkretne umiejętności, które pomogą jej przerwać tę formę przemocy, której doświadcza, choćby była to przemoc jedynie werbalna albo polegająca na wywieraniu presji. Tutaj psycholog powinien podjąć działania, które ukierunkowane będzie na poszerzanie kompetencji społecznych, powinien zatroszczyć się o samoocenę, poczucie własnej wartości, pomóc zobiektywizować pewne sprawy. Natomiast co do lęku i poczucia zagrożenia, to jest obszar działania już dla psychoterapeuty. I to jest rodzaj pomocy rozłożony w czasie, a skierowany do tych, którzy w znacznym stopniu zostali skrzywdzeni przez naruszenie wolności religijnej. Wcześniej wspomniałem, że wyrazem pomocy psychologicznej powinno być także pewne oddziaływanie prewencyjne. Myślę, że w odniesieniu do pomocy psychologicznej zasadne byłoby użycie tu pojęcia proaktywnego radzenia sobie. Czym jest to proaktywne radzenie sobie? To krótko mówiąc wysiłki podejmowane z wyprzedzeniem. Z wyprzedzeniem w stosunku do mogącego nastąpić wydarzenia zagrażającego, po to, aby mu zapobiec, zmienić jego formę, a przynajmniej przygotować się do jego wystąpienia. To proaktywne radzenie sobie zakłada gromadzenie zasobów, które mogą się okazać potrzebne do poradzenia sobie z taką sytuacją trudną w przyszłości.
Mówimy więc o pewnej mikroagresji i tutaj chyba rzeczywiście to proaktywne te sposoby radzenia sobie odgrywają ważną rolę, tak?
Tak, mikroagresje są zjawiskiem stosunkowo częstym dzisiaj. Pojęcie jest też dość szerokie. Mówiąc o mikroagresjach, rozumiemy mikrozniewagi, czyli takie subtelne afronty, które niosą negatywne przesłanie o określonej grupie, mikronapaści, kiedy członkowie grupy są nazywani obraźliwie bądź określani negatywnie. Mikroinwalidacje, kiedy ktoś głosi komunikaty zaprzeczające postawom i światopoglądowi członków danej grupy docelowej. Także z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić można, że wielu z nas z przejawami takich mikroagresji w odniesieniu do religijności, wolności religijnej się spotka. I uważam, że takim przykładem proaktywnego sposobu radzenia sobie z tymi przejawami naruszania wolności religijnej będzie trening asertywności. Potocznie rozumiemy asertywność jako umiejętność mówienia nie, ale asertywność to coś zdecydowanie więcej. Ona oznacza umiejętność wyrażania własnego zdania, umiejętność obrony wartości, przekonań, stawiania sobie celów, przyjmowania, wyrażania krytyki, no a także adekwatnego reagowania na sytuacje konfliktowe. Podkreślić należy, że asertywność to umiejętność nabyta. Nikt z nas nie rodzi się asertywny. Możemy mieć co najwyżej pewne predyspozycje, że łatwiej nauczymy się tej asertywności, ale to jest umiejętność nabyta, ostatecznie możliwa do wykształcenia u każdego.
Mamy też taki paradoks występowania zjawiska stresu mniejszościowego w grupie, która o dziwo stanowi większość. Co w tej sytuacji?
To prawda. Istnieje takie przekonanie, że zjawisko stygmatyzacji i dyskryminacji, ono dotyczy przede wszystkim tak zwanych grup mniejszościowych, wyodrębnionych, czy to ze względu na orientację seksualną, na narodowość, rasę. I zgodnie z definicją podaje się, że na stres mniejszościowy składają się codzienne problemy związane z dyskryminacją, brakiem takich samych możliwości czy szans, jakie mają członkowie grupy większościowej, a skutkiem tego jest chroniczne napięcie. Paradoks polega na tym, że w istocie często członkowie grupy większościowej doświadczają tego samego. I podam tu przykład z czasów, gdy pracowałem jako duszpasterz akademicki. Zdarzało się nierzadko, że wierzący i praktykujący studenci, czyli ci, którzy stanowili większość, sygnalizowali, że na różne sposoby są szykanowani przez niewierzących współlokatorów w akademiku. Że zwraca się im uwagę, gdy klękają do modlitwy, zwraca się uwagę, gdy w niedzielę idą do kościoła, że jest to niemile widziane w ich towarzystwie. I ja nie próbuję tu kwestionować zjawiska stresu mniejszościowego, a jedynie wskazać, że czasami nie tyle problem dotyczy tego, kto jest większością, a kto mniejszością, a raczej siły.
Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był ksiądz dr Michał Glaza z Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.